zapisane w dźwięku. To już historia.
To takie proste, proszę państwa. Przekręcić gałkę, pstryk i już. Mówi Białystok, sygnał, fragment melodii, którą przykrył kurz.
Cześć, Miru, cześć.
Jak ty wyglądasz, pokaż.
A no widzisz,
no, dobrze, no.
No jeszcze.
No, tak, jak tak.
Ale ty też ładnie wyglądasz, tylko trochę się usiliałeś za mocno.
Jeszcze bracie, za babami oglądam się.
To pokaż zdjęcie, pokazałaś.
Nie, czekaj, to no. Dalej herbatki, pa.
Dziękuję serdecznie, nie.
Zacząłem pracę w radiu na ulicy Szymbalda. A ty tam nie pracowałeś.
Na ulicy Szymbalda, w prywatnym domu państwa Hiklów. Bo to przewodowa było, prawda? I stamtąd te wszystkie szły przewody w stronę miasta. I stamtąd to się przenieśli na Mickiewicza dopiero, róg Krutgera. Ładny budynek jeszcze do tej pory stoi. Z takim ganeczkiem, proszę pani, ja pani pokażę na zdjęciu. I tam to wszystko było, cała apertura i wszystko. I tam odbywały się te audycje. Cały czas radio przewodowe. Dyrektorem, proszę pani, tam był Osiński Władysław. A dyrektorem technicznym był... Stenia, jak ten się nazywał ten, co zmarł ten z dzisio?
Olszewski.
Właśnie zdjęcie.
Czekaj.
Przynieś kulary, Stenia, bo nie cholery nie widzę.
O, tu, proszę pani, jest cała rodzina radiowa. O, widzi pani, tu, oj, tutaj pan Florczak, tutaj pani Galska z panem Galskim, pani Senderacka jest, pan Belfart, on się nazywał, Bujalski, pani Buraczewska, pan Osiński, Szałaj Lucjan, Zimnoch, Kuczerawy to kierowca, Miller kierowca, Kondracki pan, o też jeszcze żyje Kondracki. Myśmy rozpoczynali, wszystko, proszę pani, radio węzeł, ale było polskie radio, to nasze początki były. Nie zapominajcie o nas, o kiedyś cośmy to tworzyli, za buchenek chleba i tośmy pokazywali, że jest to polskie radio. Proszę pani, bo pani sobie wyobraża, jak na samochodzie napisane polskie radio, Białystok jeszcze w dodatku, no to wie pani, ludzie rośli, że tu już jest Polska, bo wie pani, bo się trochę bali, że może tu nie być Polski. Każdy myślał, że może jeszcze po staremu zrobią, że Małkini będzie granica, tak jak było w 1939, 1941 i to było to wszystko Białoruś. Oni to zrobili stolicę białoruską, zachodniej Białorusi. I dlatego te ludzie, jak się dowiedzieli, że to polskie radio, że się pokazało polskie radio, że głośniki nie mówią po rusku, tylko mówią po polsku, to okropna radość. Bo jeszcze, proszę pani, myśmy nie wiedzieli, czy Białystok będzie należał do Polski. Jeszcze nie wiadomo, gdzie granice miały być. To ludność tak się cieszyła, że o, to z polskiego radia, ale pracownicy, o, to z polskiego radia. Płakali niektórzy. Wie pani, jak myśmy wyjeżdżali tym samochodem i nasze polskie melodie wszystkie graliśmy, nawet i legionowe. I też wolno było. To była mobilizacja wszystkich Polaków na front. To i do kościoła orkiestra nagrywana była, jak szła do kościoła orkiestra z wojskiem. Szło. W tym czasie wszystko wolno było. Później to wszystko zlikwidowane było. Ale dotychczas to były przysięgi, mszy polowe były normalnie. Wie pani, czuliśmy się tak jak u siebie w domu.
Pamięta pan tę pierwszą radiową audycję z Białegostoku? O czym ona była?
Ja pani zaraz powiem. Naprzód pozakładali głośniki. Takie długie tuby, te ruskie. Wie pani, wiadomości można było uzyskać z tych głośników, megafonów. Ludzie się schodzili i słuchali komunikatów, jak się toczyła wojna. To tak, dziennik, rano, dziennik musiał być. To już my przygotowywaliśmy dziennik. Nie nagrywane, bo nie było magnetofonów, tylko płyty. To płyta była tylko jako muzyka. To się wszystko na żywo robiło. Wszystko na żywo szło.
Dokładnej daty, kiedy pierwsza audycja została nadana, nie pamięta pan?
No, proszę pani, skąd tyle lat? To skąd, proszę pani, to trudno powiedzieć. Pierwsza spikerka była pani Senderacka.
Tak. Konkretnie to od 25 grudnia 1944 roku nawet. Wiadomości z frontu. Dziennik oczywiście. Wszyscy wiernie słuchali dzienników. Pierwszy program, tak w grudniu 1944 roku. Na szosie pod Krzywą, prywatny budynek, właścicielki, gdy właśnie pani Hikiel.
Wtedy, no, taśmy nie mieliśmy, więc za każdym razem szedł na żywo przed każdą audycją.
Halina Kołpak.
A audycji już wtedy było sporo. Mieliśmy już dwugodzinny program, wprawdzie przekazywany poprzez radiofonię przewodową, niemniej już dwugodzinny. A współpracowali wtedy z programem aktorzy, i to dzisiaj bardzo popularni, Hanka Bielicka, Jerzy Duszyński, Zygmunt Kęstowicz, mój pierwszy reżyser.
Śmiałowski. To nasi stali wykonawcy, profesor Kopalko, dlatego mówię profesor, bo wykładał tu w gimnazjum.
W styczniu roku 45, ja byłem wtedy w Białymstoku i nawet wyreżyserowałem słuchowisko pierwsze po wojnie. Nazywało się Pudełko Zapalek. Było to według opowiadania małej nowelki angielskiego pisarza. Rzecz dotyczyła wojny na Dalekim Wschodzie i osobliwostek zbieracza różnych drobnych przedmiotów, między innymi Pudełka Zapalek. Treść bardzo blaga, a aktorzy grali w baliutkim studiu, byli tacy aktorzy. Michał Melina, był Igor Śmiałowski, był Zygmunt Kęstowicz, była Hanka Bielicka, był Jerzy Duszyński. Melina grał główną rolę tego kolekcjonera, który narzekał, tu wali się świat, a on narzeka, że to zginęło mu Pudełko Zapalek. I ludzie byli wzruszeni i plakali. Pierwsze słuchowisko w warunkach niesłychanie prymitywnych.
To był rok 45 styczeń. Całe miasto słuchało. Białystok słuchał. Ja sam musiałem wyjść z tego studia reżyserki, bo nie było miejsca dla aktorów. Było tak ciasno, że poszedłem na ulicę i stałem pod słupem i słuchałem razem z tłumem ludzi. Wszystko było zasłuchane. Dlaczego? Polski język, po pierwsze polskie radiowe słuchowisko. Także uprzedziliśmy Lublin. Lublin nadal później, znacznie po białostockim słuchowisku.
Reżyserami wtedy byli Maria Szczęsna, Jerzy Śliwiński. Kierownikiem programowym był wówczas pan Leon Aleksandrowicz z rozgłośni Wileńskiej, później pan Zygmunt Różycki. Dyrektorem nieżyjący już Władysław Osiński.
Najbardziej utrwaliły mnie się w pamięci, to trzeba przyznać, te audycje pogadanek Wileńskich, ciotki Elbinowej i kuma Ksewerego.
Chciała baba piękno zostać, żebyś to mieć młoda postać, długa kosa, pełna oko, no i talia wysoka. A najwięcej to już chciała, żeb twarzyczka była biała i rumieńcy, jakbyś maki. Doradzili jej, co taki jest czarodziej, co te cudy czyni ciumi bez obłudy. Pszeniczuj baba wszelka, jak ta stara kamizelka. To w ta pora jedno słowo, co ze starej zrobię nowo.
U nas w radiu przeważnie te audycje były raz w tygodniu. Raz w tygodniu cieszyły się wielką popularnością. Ludzie lubili te audycje.
Ty pamiętasz, jak załatwili mi koniec wojny?
Jak się wojna skończyła w maju, to myśmy w podsłuchu usłyszeliśmy, że już Niemcy się poddali wojskom amerykańskim, a ruskim jeszcze nie. I myśmy to podali. O, jaki był paternoster, jaki był krzyk. Bo to o 12 w nocy za wiadomość. I podali wsiakre wszystko na ulicę. A u ruskich cicho było. Rozumie pani? Na drugi dzień szum. Po dobie komunikat pokazał się i tłumaczył oficjalnie, że już wojna skończona.
Ruskie 9 zrobili koniec wojny, aha, a Ameryka 8.
A to jest też w gabinecie u dyrektora.
A to kieliszki?
Kieliszki.
Nie, to nie.
To mogło być.
Ale to tym razem nie.
Te radiowe zdjęcia najczęściej są takie bankietowe.
No bo my, proszę pani, byliśmy, to była jedna rodzina. To mówię pani.
Wie pani, w tym radio to taka była atmosfera jakby rodzinna, tam każdy popijał, każdy, rozumie pani, śmiał się i młody człowiek był, miał 20 lat, to co, dopiero się wszystko zaczynało. Pojechaliśmy z tym takim wozem transmisyjnym na jakąś uroczystość, pierwszomajowo czy jakoś, i gdzieś tam byliśmy na rynku Kościuszki i ten nie wyłączył tego mikrofonu, pioru, a myśmy tam, wie pani, popili sobie tej budy i zaczęli się rugać. I dopiero ktoś tam zwrócił uwagę, panowie, co za cholera, co to za propaganda. No i mało nas nie pozamykali, wie pani. W każdym bądź razie tam zostawiłem dużo z tej młodej młodości tych chwil.
Ponieważ ma to być chwila wspomnień, to ja poproszę stary sygnał. Był jeszcze starszy sygnał. Też Prząśniczka. Zaaranżował go i nagrał, bodaj na cytrze, ówczesny techniczny kierownik ekspozytury, inżynier Zdzisław Olszewski. Niestety, taśma jest krucha. Nie dochował się do dzisiaj w archiwum.
Naprawdę mi jest trudno powiedzieć, jak to się zaczęło z tą Prząśniczką. Wiem, że to była taka aparatura skonstruowana wyłącznie przez pana Zdzisława Olszewskiego. To były takie czcioneczki, tak jak pozytywka.
Kiedy przyszłam po raz pierwszy do studio we wrześniu 1945 roku, Prząśniczka już była, więc powstała wcześniej, zanim ja tam przyszłam. Na stoliku spikerskim w pobliżu mikrofonu znajdowała się cytra. Nad nią młoteczki, zmechanizowane w ten sposób, że po naciśnięciu przełącznika uderzały w struny. No i wówczas płynęła do...
Halina Kołpak.
Melodia Prząśniczki, bardzo skromna, bardzo prościutka. To były no, pojedyncze tony, a może i kilka akordów nawet. Nie pamiętam dobrze tego. Ale to było dla nas bardzo wzruszające, bo to pierwszy nasz przecież sygnał.
Ale wiesz, jak ja tak wspominam, to chciałbym... Nie wiem, czy mówili ci już koledzy... O takiej postaci, w ogóle sztandarowej chyba dla radiowego ruchu, jeśli tak można powiedzieć, w Białymstoku, o inżynierze Zdzisławie Olszewskim, niestety nie żyjącym już od kilku lat. On właściwie to radio uruchamiał w 1944 roku, wtedy to był taki radiowęzeł, ale radiowęzeł z ambicjami, 2,5-godzinny program dzienny, nawet słuchowiska w tym nagrywali, naturalnie na żywo, bo tam nie było żadnej aparatury poza mikrofonami i tak dalej. I wyobraź sobie, że w tych słuchowiskach brali udział aktorzy, dzisiaj sławni, Świderski, Bielicka, Szaflarska. I on ich potrafił skaptować i jakieś takie doraźne słuchowiska wtedy w okresie tej tak zwanej dyrekcji okręgowej Polskie Radio. To jeszcze wszystko podlegało resortowi łączności. Prowadził i został potem kierownikiem technicznym, odpowiednikiem dzisiejszego głównego inżyniera właśnie w nowo powstaje rozgłośnie w 1952 roku. Zdzisław Olszewski był równocześnie tym człowiekiem, który rozpoczynał tutaj wielką batalię o budowę. On po pierwszy zaczynał myśleć o tym, żeby tu zbudować coś z prawdziwego zdarzenia, rozgłośnia i nie tylko rozgłośnia, on był właśnie inicjatorem budowy stacji telewizyjnej w Krynicach, zresztą później przez pewien okres czasu nawet był jej kierownikiem. On był wielkim eksperymentatorem w dziedzinie telewizji wtedy, kiedy właściwie jeszcze tutaj telewizja nie docierała, kiedy nawet jeszcze były początki polskiej telewizji, to on już miał taki skonstruowany malutki aparacik. Sam widziałem, jak łapał na nim bardzo odległe zagraniczne stacje.
W 1952 roku w wszystkich małych miasteczkach, powiatowych miastach działały tak zwane radiowęzły, powiatowe, miejskie, które przygotowały program. Naturalnie tymi redaktorami tych radiowęzłów byli ludzie, którzy tam jako tako się umieli parać piórem, czy ewentualnie mieli jakiś głos, mogli coś zapowiadać. No ja właśnie byłem jednym z tych...
Marek Jakubowski.
...redakcyjnego w Konstantynowie, w takim małym miasteczku koło Łodzi. Po jakimś czasie Polskie Radio zorganizowało dla tych korespondentów i tych redaktorów radiowęzłów taki kurs w Soplicowie koło Warszawy, miesięczny kurs. Przyjechaliśmy z całej Polski, było nas tam sporo osób. Ten kurs zdałem z wynikiem bardzo dobrym. Był egzamin nawet, tak? I właśnie po tym kursie, ponieważ powstawały wtedy ekspozytury Polskiego Radia, tym, którzy tam jakoś tak dobrze ukończyli ten kurs, zaproponowano pracę w Polskim Radiu. 3 września już zameldowałem się tutaj w Białymstoku. Naturalnie jeszcze rozgłośnia, ekspozytura, przepraszam, nie była czynna. Trwał remont, gdzieś chyba do końca września. No i później rozpoczęliśmy chyba w październiku czy we wrześniu. Trudno mi już teraz przypomnieć dokładnie, którego to było dnia. Pierwszy program to był program krótki, 15-minutowy, na żywo był robiony. To były informacje, tylko studio wtedy zresztą było dane do użytku, to małe studio. I, no i ta amplifikatornia, tak to się ładnie nazywało. Jeszcze nie było mowy o jakichś tam długich reportażach czy jakichś takich innych sprawach. Zresztą nie mieliśmy sprzętu do nagrywania. Później żeśmy przeszli już na program dłuższy, znaczy półgodzinny, był taki blok półgodzinny. Wtedy już próbowaliśmy robić wywiady w tym naszym studio. Jeszcze nie mieliśmy, co prawda, magnetofonu, z którym można było wyjeżdżać. Usiłowaliśmy pisać jakieś reportażyki małe, felietony. Na początku nie mieliśmy żadnego przenośnego magnetofonu, tylko te właśnie stacyjne. Nie mieliśmy także środka lokomocji. Jeżeli wyjeżdżaliśmy, a wyjeżdżaliśmy sporo już później, w 1953 roku, w 1954 roku, wyjeżdżaliśmy do spółdzień produkcyjnych, które starano się zachęcić rolników do korzystania z siewników, do skorzystania z maszyn rolnych, więc też jeździliśmy, patrzyliśmy, jak to wygląda, zachęcaliśmy i poprzez audycję. Jeździliśmy autobusami gdzieś do jakiejś wsi, później piechotą po 7, 8 i 10 kilometrów. Ewentualnie jak się udało, czasami się to udawało, korzystało się z wozu Powiatowej Rady Narodowej albo z wozu Komitetu Powiatowego Partii. To wszystko, cośmy robili z terenu, to było wszystko na ołówek, wracało się, dopiero się komponowało całą audycję.
Do najgłówniejszego redaktora Odtoczki. W pierwszych słowach mego listu chcę dla pana ja donieść, że w ogólności to dla mnie cała ta toczka podoba się. A już szczególnie podobają się dla mnie te koncerty muzyczne. Jak taki dłuższy cemol albo demol idzie, szczególnie kiedy kawałek taki więc głośniejszy, to nawet i wykluczyć się bajkowato można, żeby sąsiady nie słyszeli. Dlatego proszę ja pana, żeby takie kawałki jak najczęściej szli, a szczególnie w sobotę po południu i w niedzielę rano, bo wtedy człowiek najwięcej od teściowej obrywa. Ale ja nie o tym chciał pisać, tylko względem...
Kochany, niezapomniany Rysio Kraśko. Tak, to jego felietony czytywałem regularnie pod takim tytułem Mowa moich rodaków.
Że ten ciemniak ze skorup bez bacieczki na wygodę ganiany do niektórych słów czepia się. Każdy jeden dzieciak wie, że nie mówi się każdy, tylko każden. I nie komunikacja, tylko PKS. No czort z nim, wiadomo, każdy żyć musi. A jak on żadnego porządnego fachu w ręcach nie ma, to niechby tam sobie i z tej pisaniny żył.
Zupełnie o nim zapomniałem. Też z ogromnym wzruszeniem wysłuchałem tego listu. Bo raz, że on mi się też podobał w moim wykonaniu, a po drugie, że tak dobrze napisany.
Uczciwie miesiąc w miesiąc porządnym ludziom wętroby psuć i na odciski wlazić? Bo dla jego już u nas nic nie podoba się. Kiedyś cyk do gołębiarzów się uczepił. Nie wiem, czy sam pamięta. Ja pytam się, czy on winerka od Wajszwanca odróżni? Albo szczalka od Murkopa? Albo Krymka od Pocztówca? Głowę dam, że nie. I taki flimon o gołębiach pisze. Byle pacan na gołębiaczym rynku w butelkę by jego nabił i szpuka za gruby pieniądz wepchnął.
Wzruszyłem się trochę, bo przypomniałem sobie właśnie to nagranie. Tyle lat już to minęło, a jednak... No i podziwiam siebie, jeśli chodzi o głos, o dykcję, jakoś tak psia twarz. Ładnie to wszystko brzmi.
Nawet nie o mnie się rozchodzi, bo jak ja z rania do obowiązku pójdę, to na stanie w kolejkach nie mam czasu. Ale insza rzecz ja, a insza kobiety, choćby i moja teściowa. Kiedyś tak bywało, pójdzie na cały dzień, po sklepach po lata, pogada sobie z babami i potem w domu spokojniejsza i tak nie nadoje. Ale raz będzie temu musi z rok nazad, poszła moja teściowa i musi samo raz na tego gościa odmowy moich rodaków trafiła. Wraca do domu, toczkę wlańcza i co pan powie? Samo rychtyk trafiła na ten fejleton. Mało było draniowi, że słowo w słowo rozmowy mojej teściowej z kumo powtórzył, to jeszcze na dobitek jej nazwisko podał. Co potem w domu działo się, to ja już dla pana nie muszę pisać, bo sam pan pewnie własne teściowe ma. Dość powiedzieć, że sądny dzień w chałupie nastał. Od tej pory to ja nawet gazetę czytam i szukam, kiedy znów ten fejleton będzie, ale żeby toczkę w porę wyłączyć. No ale czy to człowiek za każdym razem mu pilnuje? I dlatego ja do pana zwracam się jak do kogo dobrego. Powiedz pan dla tego człowieka, że pan ode mnie i od mojej teściowej odczepił się. A najlepiej niech on zacznie pisać o mowie jakiegoś drugiego miasta. Czy to mało w Polsce miast? Czego on się tego Białegostoku uczepił? Dlatego ja raz jeszcze proszę, uspokój pan tego chuligana. Bo jak ja się za jego wezmę, to będzie nadawał się tylko za personalnego do parku sztywnych na wygodzie.
Bardzo sympatycznie były odbierane te felietony. Bardzo sympatycznie. Chociaż nie przez wszystkich. Mieliśmy we Wlazach ówczesnych Białegostoku jednego z Rady Miejskiej chyba, czy Wojewódzkiej, Ja nie pamiętam dokładnie nazwiska. Jabłoński, Jabłonowski, jakoś tak. Proszę sobie wyobrazić, że on mówił mniej więcej w taki sposób, jak tutaj nagrane. No więc on to wziął do siebie, że go się przedrzeźnia publicznie. Rysio miał z tego tytułu trochę przykrości, ale jakoś udowodnił mu, że to wcale nie o niego chodziło.
Tak, jak przyszedłem do rozgłośni w 57 roku, wiesz, jako młody, bardzo jeszcze taki szczawik, wprawdzie już 2 lata pracowałem w rozgłośni warszawskiej i to było trochę dla mnie takie zaskoczenie, no bo warszawska rozgłośnia też nie było to, co dzisiaj, ale no to była taka z prawdziwego zdarzenia rozgłośnia, a tutaj taka, wiesz, skromna willa, taki większy radiowęzeł. Byłem trochę zaszokowany, wiesz, 2 magnetofony, takie kostki niemieckie, na których wszystko trzeba było robić i nagrywać audycje i emitować, bo to była jednocześnie emisja i studio nagrań i wszystko i jedna montażówka. Zresztą nawet nie wiem, czy niektóra z tych, które do dzisiaj pracuje, chyba tak. Zespół, no, spośród kolegów dziennikarzy, to akurat rzeczywiście tak się złożyło, że ci, którzy wtedy pracowali, już u nas nie pracują, część przeszła do innych rozgłośni. Część już w ogóle poszła na emeryturę.
Przypomnij sobie, Antoś, jakoś to my mieli, jaką myśmy to mieli taśmotekę.
Właśnie chciałem o to zapytać, bo my mamy jednak mamy jako taką
zwykła malutka biurowa żaluzjowa szafa, na której tak. Muzyka zajmowała tylko jedną półkę i to nie całą.
I to nie całą, prawda. Z muzyki poważnej tośmy mieli tylko jeden taki reprezentacyjny utwór, pamiętasz? To była uwertura
żelazna,
która
szczególnie przy różnych słuchowiskach i w
ogóle tak, jakichś poważnych
Gudowski specjalnie
wykorzystywał jedynie i wyłącznie, prawda, do takich nastrojowych.
Druga jedna z takich żelaznych pozycji to Młyn w lesie.
Potem ja sobie przypominam, że kiedy już żeśmy troszkę obrośli w program, no więc wyłoniła się jakaś konieczność zaangażowania osoby, która by się jakąś tą muzyką przynajmniej zaopiekowała. Tak. I pamiętam, że taki był pan Zlocki, o ile się nie mylę, Kazimierz, chyba założyciel
to chyba założyciel
orkiestry symfonicznej. I on u nas był takim pierwszym, w cudzysłowie,
opiekunem,
może na, opiekunem, bo Kazimierz Zlocki, tak, on już przecież on już od dłuższego czasu nie żyje. Potem była Ewa Jeneralczyk tak. Po panu Zlockim i dopiero po Ewie Jeneralczyk był Hanek, a po Hanku Irena Dąbrowska.
I po pani Irenie Dąbrowskiej to już Bogdan
Jankowski. Bogdan Jankowski.
Oprócz tych nagrań, które byście tam w jakiś cudowny sposób zdobywali, jednak nagrywaliście w terenie bogaty, zresztą muzyczny ruch amatorski, który wtedy był naprawdę bogaty.
To należy przyznać i szczególne zasługi właśnie na tym polu to należy przyznać pani
Helenie
Karpińskiej, która obecnie jest, o ile się nie mylę, w Gdańsku. Tak, no więc ta kobieta rzeczywiście masa trudu wložyła w wydobywanie tego folkloru. Nie było jeszcze takiego wozu transmisyjnego.
Antoni Kaprzewicz.
Star z magnetofonami jeszcze z przedpotopowymi, jeszcze z demobilu wojskowego, ile się nie mylę. A jeszcze przed tym był fenomen, jeszcze starszy od tego, jeszcze gorsze magnetofony huczące, jak nie wiem.
Jerzy Przyłucki.
Ja tutaj odgrzebałem nagranie chyba najstarsze z roku 1954, a więc 2 lata po
otworzeniu
rozgłośni. Jest to nagranie zespołu pieśni i tańca, to ja jeszcze ten zespół pamiętam, Suwalszczyzna, którym dyrygował wówczas Józef Czeszkiewicz.
Tak jest.
Musimy sobie to nagranie przesłuchać.
Tak, koniecznie. Dobrze, sam jestem ciekaw.
To chyba też pani Helena Karpińska nagrywała.
Bodajże tak, z tym, że to było nagrywane właśnie w studio także. To nie było nagrywane, o ile się nie mylę, w terenie.
Nie w terenie, tylko w studio.
Nie, dlatego, że w 1954 roku jeszcze nie było żadnego magnetofonu studio.
W studio, tylko pamiętasz, Antoś, dla lepszej akustyki mieliśmy tutaj drzwi
na otwierało się drzwi, żeby był jaki taki pogłos, bo przecież klatka schodowa już daje jaki taki namiastkę pogłosów w każdym razie.
No i potem ci ludzie musieli mieć czym śpiewać, bo przecież jak się weszło po 5 minutach,
tylko śpiewać.
To tu się wchodziło jak do jakiegoś pieca, prawda, lekarskiego, taka masa ludzi.
Ja pamiętam taki wypadek, że ktoś już, nie pamiętam kto, chciał nagrać coś w rodzaju reportażu z naszej szkoły muzycznej, zasadniczej szkoły muzycznej prowadzonej przez te siostry Frankiewiczówny. No i to miał być reportaż, ale jak on wyglądał? Myśmy zaprosili i uczniów, i profesorów, u nauczycieli tej szkoły do naszego tego studia. O, pamiętam, to Strzelbicki robił. I po prostu się pozorowało, prawda, ten reportaż, jakoby on tam miał być w machu szkoły muzycznej. Ja chodziłem i skrzypiałem drzwiami, prawda, pozorując wejście do jakiejś tam klasy, gdzie się odbywały zajęcia, prawda, i tam się wypytywało panią profesor, co tam w tej chwili się robi, kto tam co gra i na czym, prawda, o. Więc w taki sposób myśmy tak zwane reportaże nagrywali wtedy. Wóz to już przyszedł wtedy, kiedyśmy zaczęli być ekspozyturą w eterze. Pierwszy raz wyszliśmy w eter właśnie podczas manifestacji pierwszomajowej. Ja pamiętam to dokładnie, że to było wydarzenie. Ja siedziałem w tym studio z duszą na ramieniu. Wszyscy, którzy pracownicy, którzy tylko mogli wleźć do tego, do tej naszej tam amplifikatorni i obserwowali mnie, to już było, prawda, na antenie.
W maju w 55 roku otrzymaliśmy już falę eteru. Średnie 188,2 metra, pamiętam.
Hej, fale średnie w nocy i we dnie gdzieś ulatują, źle się czują, że w pasie ciszy nikt ich nie słyszy, strasznie radiowcy się frasują. Hej, średnie nasze fale, sowy za wierzchnicę, tu was nie słychać,
w tych latach, kiedy nie mieliśmy specjalnej linii energetycznej, program szedł u nas po południu w chwili największego szczytu, zwłaszcza jesienią. Bardzo często tak było, że po prostu wysiadało światło, ani magnetofony nie funkcjonują, ani nic. Także w amplifikatorni wisiała lampa naftowa na wszelki wypadek. No i tak człowiek tylko czekał, mierzył czas. Aha, to ta audycja wypada, to ta wypada, to ta wypada. Aha, no tam zostało jeszcze 5 minut. No to ewentualnie jak światło się zapali, to wiadomości puścimy. Resztę nie.
Miałem takie zdarzenie chyba w 56 roku, kiedy Gomułka do władzy dochodził. Pamiętam, wtedy miałem dyżur w rozgłośni i wieczorem zaczęli stukać jakaś grupa, taka spora grupa ludzi do drzwi.
No Zygmunt Mojsak.
Ochrona była obiektu, tam było chyba 4 czy 5 ludzi jako ochrona, ale oni gdzieś się zmyli tak szybko. Że ja zostałem sam i nie wiedziałem z początku, co robić, ale tak, jeżeli nie otworzę, to mnie rozwalą rozgłośnie, tak? Więc otworzyłem, no i pytam, o co chodzi. Tam jeden z tych właśnie takich tych szefów, tam jakiś, mówi, że my chcemy komunikat nadać. Więc ja mówię, proszę panów, w tej chwili komunikatu ja tego nadać nie mogę, bo nie mam możliwości po prostu. Możliwość taką miałem oczywiście, tak, tylko przecież nie wiem, o co chodzi i tak dalej. Mówię, proszę pokazać ten komunikat. Pokazał komunikat, przeczytam, że tam chodziło, już nie pamiętam, pamiętam tylko, że chodziło o zmianę ulicy z Rokosowskiego na Akademicką i tam były jeszcze kilka rzeczy, ale w każdym razie te, które po prostu zostały potem uwzględnione, bo tam nic takiego nie było. No i prosiłem, żeby zostawili mnie ten komunikat i ja potem naczelnemu redaktorowi przekazałem. No i normalnie Zdzisław Stankiewicz na drugi dzień ogłosił ten komunikat, chyba ze 2 razy ogłoszony i wszystko w porządku.
Ja sobie przypominam wtedy, że pracowaliśmy w bardzo takich, wiesz, warunkach prymitywnych, ale fajnych. Kiedyś chyba w 57 jeszcze właśnie, wkrótce po moim przyjściu, postanowiliśmy z kilkoma kolegami zrobić taką prymaprylisową audycję. No i to była taka śmieszna historia w podziemiach Pałacu Branickich. Rzecz jasna, myśmy w żadnych podziemiach nie byli, tylko No, zrobiliśmy taką kompilację małą, prawda? W podziemiach, ale naszej, znaczy w podziemiach, w piwniczce naszej rozgłośni, bo też nie było żadnego studia echa, żadnej aparatury pogłosowej, a to trzeba było cały anturaż zachować. Nie było nawet magnetofonów przenośnych, ale myśmy udali, że je mamy, bo wiedzieliśmy, że już coś takiego istnieje. Audycja sprowadzała się w końcowym swoim efekcie do jakiegoś absurdu i w puencie to się wszystko wyjaśniało, że to jest prima aprilis, wszystko było wiadomo. A trudziliśmy się przy tym całą noc, wiesz, tam i wanienka była, i schody jakieś tam, i no wszystkie pogłosy to były robione z natury. I topiliśmy się tam w tych podziemiach, przygód przeżywaliśmy mnóstwo, a cała rzecz się zaczynała, że nas tak za łapówkę wpuścił woźny z Akademii Medycznej. A puenta wyszła dopiero po paru tygodniach, bo dowiedzieliśmy się, że ktoś z ówczesnych władz uczelni bardzo ochrzanił tego. Bogu ducha winnego woźnego, który w ogóle w tym udziału nie brał, bo ja go udawałem też, grałem jednego z reporterów i takim starcią głosikiem coś tam mówiłem, prawda, że to niby ja woźny jestem. I on dostał OPR od kogoś z władz uczelni za to, że niepowołanych ludzi wpuszcza do podziemi Pałacu Branickiego.
Słuchaj pan, z pierwszej karty pan jest bardzo niewesoły. Jesteś pan rzecz wesoły, tylko jedna rzecz pana bardzo niespokoi. Żal dużo pan ma, ale ta żal pod nogi panu. Dalej wyjdzie panu na duża korzyść. Mam powiedzieć pańskie imię...
Zmierzch Siennego Rynku, fragment reportażu Edwarda Redlińskiego.
Słuchaj pan, ciemny blondy na pana nasteguje, hadaru mięgiry ninjawy, chodzi tobie duże towarzystwo, tylko bądź troszeczkę chytrzejszy. Ha, tu sodaromniawe dyne pobuje, to tu schały lizny wypij. Tak, mój pan kochany. O, ale wychodzi tobie duża rozmowa. Tu san gadżu pielomę tradakę, tromuleskę, tradasztone pokolenioskie. Ale wychodzi tobie malutkie nieporozumienie, ale to wszystko pod nogi dali. Życzę tobie szczęścia stolecia. No, a jeszcze...
Proszę pani, a niech pani zaśpiewa. Pani jest podobno do Randy. I chyba głos ma pani równie ładnie jak Randia.
Tu meroma, ja meroma, den ja męgę tu marecza. So na dena mi sztywna sa, ja myla sam cholina sa.
Ja byłem w czwartej klasie, to pamiętam nauczycielka dała taką pracę klasową, kim chciałbym zostać. Ja napisałem, że chciałbym zostać lotnikiem, bo bym mały, ale cwany. Wiedziałem, że to się spodoba nauczycielce i tak napisałem, dlaczego chciałbym zostać lotnikiem, bo bym z góry widział i sioła, i lasy, i wioski. I tak pięknie bym leciał w nieznane kraje. A tak naprawdę chciałbym...
Edward Redliński.
Bo mój kuzyn Redliński, Antoni Sołtys, był sklepowym i jadł cukierki. I prawdą jest, w tym wieku wszystkie dzieci masz o tym, żeby być sklepowym, bo by jadły cukierki darmo. Rozumiesz? I ja też... Tak, właśnie tak poszedłem potem w dziennikarzy. Jak się już nauczyłem kłamać w czwartej klasie, to już potem tak to robię do dzisiaj.
Wprawdzie takim decydującym wejściem do zawodu dla mnie był ten 3-letni okres w Gazecie Białostockiej, ale o wiele jednak przyjemniej, sympatyczniej pracowało mi się w rozgłośni, między innymi dlatego, że ona nie była poddana takiemu naciskowi ze strony Komitetu Wojewódzkiego, ze strony partii. Nie miała ani tych obowiązków, ani tych zobowiązań. Była bardziej niezależna i atmosfera tam była bardziej artystyczna, powiedziałbym. Zresztą ja pracowałem w redakcji literackiej ze świetnymi ludźmi, z Wieśkiem Janickim, z Tadeuszem Gizgerem, z panią Ireną Czech. Miałem wrażenie, że mnie ludzie tam lubią, bo ja wszystkich bez wyjątku tam ogromnie lubiłem i jakoś ta atmosfera tej pracy przyakademickiej przy tym parku, dalej praca z magnetofonem i z tą taśmą montażową, stołem montażowym, z mikrofonem była taką radykalną zmianą warsztatu i to było dla mnie ogromnie pouczające. Ogromnie lubiłem pracę te montażowe, sklejanie nagrań i jak gdyby bardzo dużo wtedy nauczyłem się co do języka mówionego. Jaka to szczególna dziedzina, język mówiony, a język pisany, ta różnica, to bardzo ciekawe. Wielokrotnie słuchałem fragmentów, które mi się szczególnie podobały i usiłowałem zrozumieć, co w tej wypowiedzi jest takiego szczególnego, że to tak się wbija w ucho, i tak bierze, tak wzrusza.
Białystok śpiewa, witajcie słuchacze, niech się nikt nie gniewa, że z radości skacze.
Kręć się, kręć na siemko, bić się tobie, bić, na 20 cienko, wszędzie taśmy nić. To
magnetofon. Na akademickiej atmosfera była prawie rodzinna. Tam myśmy byli wszyscy jedną wielką rodziną. Technicy wylazili ze skóry, żeby zadowolić wszystkie kaprysy i wszystkie wymagania dziennikarzy. Wszyscy dbali o to, żeby te audycje były jak najlepiej zrobione, jak najbardziej czysto technicznie. Myśmy tam na akademickiej pracowali bez względu na forsę. Pieniądze to była ostatnia rzecz, o której myśleliśmy. Ważne było to, żeby zrobić dobrą audycję.
A przy ulicy Akademickiej, w maleńkim domku z remontu, pracuje naród bardzo stoicki w czterech pokojach od frontu.
Jeden drugiemu siedzi na głowie, piętrowe biurka tam stoją. Nikt złego słowa nigdy nie powie, każdy każdemu ostoją.
Są jak te bracia albo siostrzyczki, nawzajem se pomagają. Kupują kwiaty, różne różyczki i niemi się obrzucają.
Jeden obrzuci, drugi dołoży, trzeci się z boku przygląda. Czy się kolega pięknie rozłoży, gdy zrobią z niego wielbłąda?
I tak im rodzek za rokiem płynie wśród przyjacielskiej tej wrasi. Wszystko w porządku, nikt tu nie zginie, najwyżej nerwy utraci.
To była rozgłośnia niezwykle nędznie wyposażona w technikę. Wiadomo, że wtedy się przekształcał ten obiekt z ówczesnego radiowęzła, powiedzmy sobie szczerze, białostockiego, który pracował tylko dla ludzi posiadających tak zwane toczki, głośniki. Wie pani, były takie przykłady, że trzeba było niejednokrotnie te 8 czy 10 kilometrów iść pieszo, no bo jak wiadomo, wtedy nie było tak samochodów jak dzisiaj, a nawet było i tak, że wypychaliśmy opony sianem, no bo rzeczywiście nie było dętek. Cieszyliśmy się z każdej minuty nadanej na antenie ogólnopolskiej. To było dla nas to najważniejsze.
W roku 1953 nadaliśmy 211 godzin programu lokalnego i zaledwie kilkanaście minut programu ogólnopolskiego. Po raz pierwszy na antenie ogólnopolskiej przekroczyliśmy godzinę programu w skali rocznej w roku 1955. Dzisiaj, po 20 latach, przekroczyliśmy już 100 godzin. W roku ubiegłym było ich 104. Spodziewamy się, w roku bieżącym będzie około 120. W przyszłym chcemy dobić do 140. Do tego należy dodać naturalnie emisję ponad 750 godzin programu lokalnego rocznie. Próg nowego dwudziestolecia akcentujemy także nowo rozpoczętą inwestycją, budową nowoczesnej z prawdziwego zdarzenia rozgłośni.
Proszę o odczytanie aktu erekcyjnego.
Akt erekcyjny. Działo się w 28 roku powstania Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, gdy pierwszym sekretarzem Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej był Edward Gierek, przewodniczącym Rady Państwa dr Henryk Jabłoński, pierwszym sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Białymstoku Zdzisław Kurowski, przewodniczącym Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Białymstoku dr Zygmunt Sprycha, a prezesem Komitetu do Spraw Radia i Telewizji Włodzimierz Sokorski. Gdy województwo białostockie liczyło 1 300 000 mieszkańców, a miasto Białystok 170 000 mieszkańców, której to społeczności pracownicy Polskiego Radia już przez lat 20 służyli. Poprzez słowo piękne, jak też muzykę, wszelakie rady i nauk wyłożenie, zespół pracowników rozgłośni starał się przyczynić do rozkwitu gospodarności i kultury tej ziemi.
Programem inwestycyjnym objętych jest budowa dwóch studiów produkcyjnych, zespołów emisyjnych, pomieszczeń redakcyjnych i innych pomieszczeń przeznaczonych dla produkcji, montażu i emisji programu radiowego, monofonicznego i stereofonicznego. Jest to wyjątkowo nowoczesny obiekt o nowoczesnej technologii produkcji programu radiowego.
Słuchali Państwo reportażu Gabrieli Walczak zatytułowanego Zapisane w dźwięku. Audycję zrealizował Artur Mitrosz.